Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, teraz będę czytał szósty odcinek, czy przedstawię Państwu szósty odcinek pracy pana profesora Krzysztofa Gawlikowskiego Problem praw człowieka z perspektywy azjatyckiej. Będzie to punkt czwarty. Będę czytał punkt czwarty pracy pana profesora Perspektywy dalszej ewolucji. Wśród rozmaitych opinii o dalszym rozwoju sytuacji w Azji Wschodniej i jej relacjach z cywilizacją zachodnią, na szczególną uwagę zasługują trzy hipotetyczne scenariusze. Scenariusz A. Zachowywanie nadal swych tradycji politycznych w Azji Wschodniej. Scenariusz B. Przejmowanie tam w coraz większym stopniu wzorców zachodnich, a zarazem wywieranie coraz bardziej odczuwalnych wpływów azjatyckich na kraje Zachodu, co prowadziłoby do stopniowego zbliżania obu cywilizacji. Punkt C. Pełnej okcydentalizacji Azji Wschodniej. Pojawia się niekiedy i hipoteza czwarta. Niebezpieczeństwo demontażu instytucji demokratycznych na Zachodzie i rozwoju nowych reżimów autorytarnych, co na inny sposób także zbliżyłoby obydwie cywilizacje. Takiej tu jednak omawiać nie będziemy. Dodać trzeba, że prezentowana często w Europie oraz USA teza, jakoby rozwój gospodarczy i dobrobyt były możliwe tylko w warunkach demokracji, jest bardziej deklaracją ideologiczną niż naukowym wnioskiem z doświadczeń historycznych, gdyż te dotychczas nie pozwalają na taką konkluzję. Pierwszy z wymienionych powyżej scenariuszy jest lansowany przez zwolenników wartości azjatyckich. Zaczęto je głosić po przyjęciu deklaracji bangkokskiej w 1993 roku. Przywódcy Singapuru, zamieszkałego w większości przez Chińczyków, i muzułmańskiej Malezji. Zgodnie z nią zachodnie wzorce demokracji i norm praw człowieka nie mogą mieć zastosowania w Azji w związku z odmienną strukturą wartości tam przyjmowanych. Wskazywano między innymi, że społeczeństwo oraz państwo są tam ważniejsze niż jednostka. W nawiasie, choć uznawano, że jej prawa powinny być do pewnego stopnia respektowane, zamknąć nawias. Głoszono, że rodzinę należy traktować jako podstawę państwa, a jednostka może istnieć tylko jako jej cząstka rodziny. A także, iż utrzymywanie harmonii jest ważniejsze dla zachowania porządku społecznego niż instytucjonalizacja czy legalizacja konfliktów, do których sprowadzają się instytucje demokratyczne. Co jeszcze bardziej irytowało anglosaskich polityków oraz intelektualistów, poglądy te łączyły się z krytyką społeczeństw zachodnich, szczególnie amerykańskiego. Lee Kuan-yew, patriarcha Singapuru, premier tego miasta państwa od secesji od Malezji w 1959 roku aż do 1990 roku i twórca tamtejszego cudu gospodarczego, szanowany w całym regionie Pacyfiku, wystąpił w głośnym wywiadzie z tezą, iż polityczny system amerykański jako całość jest zupełnie nie do zaakceptowania ze względu na patologie społeczne będące jego nieuniknioną konsekwencją, prowadzące do załamania społeczeństwa obywatelskiego. Rozszerzenie wolności jednostki aż do przyzwolenia na jej złe zachowanie, jeśli tylko ma ona na to ochotę, jego zdaniem burzy porządek społeczny, podobnie jak zasada nienaruszalności praw jednostki podniesiona do rangi dogmatu. Ludzie Zachodu według niego zapomnieli o etycznych podstawach społeczeństwa i o potrzebie wpajania jednostkom ich obowiązków wobec zbiorowości. Rodzina i to szeroka powinna być podstawą życia społecznego oraz gospodarczego, a państwo nie powinno dążyć do ograniczenia jej roli, czy nawet jej zastępowania. Zakresu wolności indywidualnych nie należy nieroztropnie powiększać, by nie doprowadziło to do destabilizacji społeczeństwa i tak przechodzącego w Azji w ciągu kilku dekad burzliwe przeobrażenia, jakie na Zachodzie dokonywały się w ciągu ostatnich 200 lat. Podobnie jak Japonia, także inne kraje Azji powinny zachowywać swoją tożsamość kulturową oraz tradycje i nie powinny dążyć do kopiowania zachodnich ustrojów politycznych. Za cel główny należy traktować w Azji Wschodniej porządek społeczny, umożliwiający każdemu maksymalne cieszenie się swoimi wolnościami. Jego zdaniem nawet zasada jeden obywatel, jeden głos w wyborach mogłaby zostać zweryfikowana, tak by ojcowie rodzin dysponowali na przykład dwoma głosami. Wobec krytyki tej koncepcji, a przedstawiciel Singapuru w ONZ precyzował, że nie chodzi jego krajowi o negowanie swobód jednostki, lecz o właściwe zrównoważenie interesów jednostkowych i społecznych. Chociaż wszystkie właściwie państwa tamtego regionu są mniej czy bardziej autorytarne i wiele z nich jest krytykowanych przez przedstawicieli Zachodu za praktyki sprzeczne z ideami demokracji oraz normami praw człowieka, koncepcje wartości azjatyckich nie znalazły jednak z różnych przyczyn szerokiego poparcia. Poglądy zbliżone cieszą się pewną popularnością w HRL, szczególnie kolektywistyczne ujęcie praw jednostki oraz zasada prymatu interesów społecznych. Jednakże dominować, tam zdaje się drugie podejście, obecne wprawdzie w rozumowaniu Li Kuan-yu, ale przezeń nierozwijane, wskazuje się mianowicie na potrzebę zapożyczania od Zachodu wszystkiego, co wartościowe oraz wzajemnego wzbogacania obu cywilizacji, traktując je jako nawzajem komplementarne. Obie cywilizacje przedstawia się wprawdzie obecnie jako odmienne, ale przyszłość postrzega się najczęściej jako proces formowania jednej rodziny ludzkiej. Obok oczywistego zapoznania się z dorobkiem kulturalnym Azji Wschodniej przez Zachód, przyjmowaniem akupunktury, sztuk walki czy metod zarządzania itp., czasami wskazuje się na tradycyjne wartości takie jak kolektywizm, rodzina, umiarkowanie i wstrzemięźliwość, które mogłyby znacznie poprawić tam jakość życia i zmniejszyć patologię społeczną. Oczywiście mowa o Zachodzie. Zwolennicy radykalnej wersji wartości azjatyckich przyjmują nie tylko, że wartości uznawane w Azji, regionu Pacyfiku, przyszłości i obecnie różnią się od zachodnich, co byłoby banałem, ale sugerują, że Azja nie tylko powinna zachowywać swoją specyfikę, lecz również dysponuje wzorcami organizacji życia społecznego lepszymi od zachodnich. To właśnie budzić się zdaje wątpliwości i gorące protesty na Zachodzie. Krytycy odrzucają to stanowisko, uznając zachodnie wzorce demokracji oraz normy praw człowieka za uniwersalne, co nakładałoby na państwa azjatyckie obowiązek bez ich przyjęcia bez żadnych zastrzeżeń. Traktują oni cywilizację zachodnią jako najwyższy etap rozwojowy ludzkości, grzesząc niekiedy arogancją podobną nieco do dawnych zwolenników chrystianizacji pogan, czy też kolonizatorów XIX-wiecznych niosących dzikim cywilizację, co w Azji Wschodniej spotyka się ze zrozumiałym oburzeniem. Należy bowiem uwzględnić, że Azja regionu Pacyfiku jest jak dotychczas jedynym obszarem spoza kręgu cywilizacji chrześcijańskiej, jaki przyswoił sobie techniczne i naukowe zdobycze Zachodu i zbliża się szybko do jego poziomu rozwoju gospodarczego, a niektóre z tamtych krajów już go doścignęły, czy nawet prześcigają, jak Japonia, Hongkong, Tajwan, Singapur. Pytaniem centralnym jest, czy tamtejsza cywilizacja industrialna, a nawet postindustrialna, musi upodobnić się do we wszystkich rozwiązaniach polityczno-społecznych, jak również w sferze duchowej, do krajów zachodnich, w nawiasie znacznie przecież różniących się między sobą, czy też można zachować swoją specyfikę, a jeśli tak, to do jakiego stopnia? Czy obok różnych rodzajów kapitalizmu będziemy mieli do czynienia jako ze zjawiskiem trwałym, z rozmaitymi systemami demokracji, albo nawet demokracji ograniczonych, dostosowanych do wartości i nawyków azjatyckich? Trudno się dziwić, iż przy takich pytaniach emocje z obu stron nierzadko biorą górę nad rozsądkiem, tym bardziej, że spory mają swoje implikacje polityczne, a do tego dołączają się jeszcze w Azji umacniające się poczucia narodowe i dążenia do obrony swojej tożsamości, i to już zagrożonej ogromnymi przemianami społecznymi i gospodarczymi, upowszechnieniem zachodniego konsumpcyjnego stylu życia i zalewem przez kultury, zalewem tych kultur azjatyckich przez nowoczesne środki masowego przekazu, w tym telewizję docierającą nawet na wieś. Samuel P. Huntington przyjmuje pogląd, że procesy demokratyzacji zależą przede wszystkim od rozwoju gospodarczego i osiągnięcia dochodu na głowę rzędu 500 tysiąca dolarów, co jednak nie jest bynajmniej ani warunkiem koniecznym, ani wystarczającym dla demokratycznej transformacji, z czym można się zgodzić. Warto tu przypomnieć, że we wszystkich krajach Azji Wschodniej przekroczono ten poziom już dość dawno, ostatnio także w HRL, a nie prowadziło to wcale do wysuwania na skalę masową żądań demokratycznych. Omawiając najnowszą falę demokratyzacji, wskazuje się na rolę kościołów chrześcijańskich w tych procesach, co koresponduje z jego żelazną koncepcją zderzenia cywilizacji. W istocie jest on zarazem bliski zwolennikom tezy o zachowaniu odrębności Azji Wschodniej, jak i nie mogą zniwelować procesy rozwoju gospodarczego. Zbigniew Brzeziński, krytykując koncepcję wartości azjatyckich, nie neguje wprawdzie istnienia zasadniczych różnic w strukturze wartości przyjmowanych dotychczas przez społeczeństwa azjatyckie w stosunku do zachodnich, zakłada wszakże, że jest to zjawisko czasowe. Różnica w stopniu przyjmowania zasad demokratycznych i respektowania praw człowieka zależą według niego przede wszystkim od zamożności społeczeństw, od zaniku analfabetyzmu i o upowszechnienie nauki. Nie ma tu przy tym nieprzekraczalnych barier kulturowych. Dziedzictwo kulturowe Zachodu umożliwiło mu jedynie wypracowanie tych norm wcześniej niż innym cywilizacjom. W ten sposób staje on na pozycjach szczególnego prymatu kulturowego Zachodu. Potwierdzeniem tego jest dlań wysoko rozwinięta Japonia, którą traktuje po prostu jako kraj demokratyczny, nie dostrzegając zasadniczych jej odmienności i Zachodu i siły tradycji autorytarnych, konfucjańskich z ducha, ignorując obecną literaturę, również amerykańską, na ten temat. Przewidywanie przyszłości nie jest możliwe na gruncie nauki, która pozwala jedynie wskazywać prawdopodobne warianty rozwoju sytuacji. Można jedynie stwierdzić, że obecnie zasadnicze różnice kulturowe między Azją Wschodnią a Zachodem nadal istnieją, choć wyraźnie zmniejszają się w ostatnich dekadach, a rozwój gospodarczy niewątpliwie sprzyja tak postępom demokratyzacji, autonomizowania się jednostki, jak i coraz szerszemu korzystaniu przez obywateli ze swoich praw. Dobrym tego przykładem jest szybkie ostatnio upowszechnianie się wykorzystywania systemu sądowniczego, co daje się zauważyć w całym regionie. Kwestią otwartą jest wszakże, na ile kraje Azji, regionu Pacyfiku, przejmować będą wzorce zachodnie, czy dojdzie do ich całkowitego upodobnienia w sferze struktur polityczno-społecznych do społeczeństw zachodnich, czy też, co wydaje się dzisiaj bardziej prawdopodobne, będzie to prowadzić do formowania się tam jakichś specyficznie azjatyckiego typu społeczeństw industrialnych i postindustrialnych, zachowujących po części swoje tradycyjne wartości oraz obyczajowość, tak jak zachowuje je Europa, mimo gigantycznych przemian od wieku XVIII. Sugestie takie formują często tutejsi badacze, nie identyfikujący się z żadną ze stron sporu o wartości azjatyckie. Joseph Chan z Uniwersytetu Hongkongskiego pisze na przykład: na konferencjach międzynarodowych o wartościach azjatyckich i prawach człowieka z udziałem raczej azjatyckich naukowców oraz polityków, zachodni obrońcy praw człowieka oraz prawnicy często wdają się w obszerne opisy oburzającego nierespektowania praw człowieka w niektórych krajach azjatyckich, tak jakby ich słuchacze byli nieświadomi tych naruszeń albo zamierzali je bronić. Tacy obrońcy i prawnicy konkludują pospiesznie, że wartości azjatyckie stanowią po prostu usprawiedliwienie dla popełniania okrucieństw i tłumienia wolności i że aktualnym zadaniem dla Azji jest po prostu wierne przejęcie ustalonych wizji praw człowieka i norm demokracji rozwiniętych na Zachodzie. Nie jest to dobra droga do uczestnictwa w debatach o azjatyckich koncepcjach praw człowieka. Po pierwsze, jest wprawdzie prawdą, że kraje zachodnie w ogólności lepiej przestrzegają praw człowieka niż kraje azjatyckie, ale jest to stosunkowo nowe zjawisko. Jeszcze nie tak dawno narody Zachodu miały ręce zbroczone we krwi wielu ludów i to nie tylko w rezultacie polityki imperialistycznej oraz neokolonialnej, także w Azji, lecz również w wyniku dyskryminacji pewnych mniejszości w ich własnych granicach oraz represji wobec nich. Ponadto kraje zachodnie często stosują podwójne standardy moralne i przedstawiają listę żądań, jakie służą im ich skrywanym interesom. Najważniejszym wszakże jest, że normy praw człowieka oraz demokracji, jak też instytucje z nimi związane, nie są jakimiś sztucznymi koncepcjami, lecz podlegają sztywnymi koncepcjami, lecz podlegają stałej ewolucji. Zgodnie z alternatywnym ujęciem sprawy oczywiście wartości azjatyckich, prezentowanym w tym eseju, Azjaci stoją przed dwoma zadaniami. Po pierwsze, dokonanie transformacji azjatyckich kultur i tradycji w duchu praw człowieka. Po drugie, pokazanie, jak te wyobrażenia, przeobrażenia kultury mogą z kolei wnieść swój wkład i wzbogacić trwały dyskurs o prawach człowieka. Ten tak niedawno rozpoczęty proces przejmowania zachodnich instytucji demokratycznych i norm praw człowieka wymaga, jak słusznie ten badacz wskazuje, głębokich przeobrażeń kultur i społeczeństw azjatyckich, a tylko częściowo, czy nawet pozornie jest problemem politycznym. Ma on też zapewne rację, że w procesie tych przekształceń i adoptowania wzorców zachodnich do tamtejszych warunków społeczno-kulturowych same te wzorce ulegną rozwojowi i wzbogaceniu. Cytowany powyżej Hung Chow Tai z Tajwanu wyraźnie traktuje przejmowanie tam zachodnich norm praw człowieka jako proces konwergencji dwóch kultur, co jak wiadomo prowadzi do jakiejś nowej formy, różnej od obu wyjściowych. Podobnie ujmuje przemiany zachodzące w Korei Południowej znany jej badacz pan Kim i pan Watson. Pan Kim. Natomiast pan Richard Watson, znakomity znawca psychologii społecznej Chińczyków w swoim studium o HRL, wskazuje na ważną rolę inteligencji chińskiej w tym procesie przemian, a szczególnie tak zwanych dysydentów w upowszechnianiu nowych ideałów oraz norm życia politycznego. W sposób oczywisty bowiem przekształcenia kulturowe tak fundamentalnej natury nie zachodzą spontanicznie, lecz w wyniku działania pewnych sił społecznych i pionierów promujących nowe koncepcje. Dziękuję Państwu za uwagę. Skończyłem czytanie szóstej części pracy pana profesora Gamkowskiego Problem praw człowieka z perspektywy azjatyckiej. Część siódmą i ostatnią zaprezentuję Państwu. niebawem. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.